Eucharystią, odkrywam, że jesteśmy bardzo czasem nominalnie wierzący. Niektórzy z nas nie znają fundamentalnych rzeczy dotyczących Boga Ojca, Syna Bożego, Ducha Świętego, darów, owoców. Wynikiem mojego ostatniego kazania było właśnie to, że czasami mylą się nam owoce z darami, co, wiecie, wiadomo, że przez to nikt nie pójdzie do piekła, to nie jest to, co ja chcę teraz powiedzieć, ale dobrze jest, jeżeli nazywając się chrześcijanie, czyli naśladowcy Chrystusa, jeżeli nazywając się ludem Bożym, znamy słowa naszego Boga. Amen? Zgadzacie się? O tym teraz mówię. Oczywiście, wiecie, nie staję też za tą kazalnicą jako ten, który wszystko wie i ja wam teraz powiem, bo wy nic nie wiecie. Zdaję sobie sprawę, że wielu z was doświadczyło wspaniałej Bożej łaski, Bożego prowadzenia, że wasze poznanie Słowa Bożego jest bardzo na wysokim poziomie. Ja nie dlatego to mówię, że uważam, że nikt nic nie wie, tylko ja coś wiem, bo to jest nieprawda. Wierzę po prostu, że jako wierzący ludzie powinniśmy czasami głębiej studiować to słowo w celu zrozumienia Bożych zasad, Bożego działania. I dzisiaj właśnie chciałbym się zająć atrybutami Boga, co jest ciekawe. Wiem, że niedawno na tym miejscu już ktoś się dzielił na ten temat. Nie wiem, czy pamiętacie kto. 3 tygodnie temu, 4 tygodnie temu było słowo na ten temat, na temat atrybutów Boga. Kto z was pamięta, kto to mówił? Janusz Dworak, dokładnie. Janusz się dzielił tym słowem. Ja myślę, że nie będę dzisiaj kopiował Janusza, że to, co ja powiem, będzie w jakiś sposób dodawało do tego, co on powiedział i będzie dla was błogosławieństwem. Bardzo czuję się zachęcony, aby się właśnie dzielić taką fundamentalną biblijną nauką i wiecie, przyznam się wam szczerze, że ostatnio zacząłem przyglądać się więcej zagadnieniom Boga Ojca, właśnie Syna Bożego, Ducha Świętego, chrztu w Duchu Świętym, zwykłego chrztu, czy chrztu wodnego mam na myśli, czy po prostu wszelkim, wiele innym tematom, które czasami my zadajemy sobie pytanie, bracie, a jak to jest z tym piekłem? Bracie, a jak to jest z tym niebem? Bracie, jak to jest, no, że Ojciec jest i Bogiem, i Synem, i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj chciałbym się właśnie zająć atrybutami Boga. Słowo atrybuty Boga może brzmieć bardzo poważnie. Tak naprawdę, gdy mówimy, że powiem o atrybutach Boga, to mówię, że powiem o tym, jaki jest Pan Bóg. Jakie ma cechy inaczej. Kim jest Bóg, co o Nim wiemy, co możemy w ogóle o Nim wiedzieć jako wierzący. Wiecie, czasami nasze myślenie, poznanie Boga jest bardzo ograniczone. Ciekawą rzecz wam bowiem. Mam w domu akwarium i zawsze, kiedy przychodzę do tego akwarium i podchodzę do niego bliżej i wychodzę tam z przedpokoju, prawda? To wszystkie ryby się tłoczą tu u góry. Dlaczego? Ponieważ myślą, że dostaną jeść. I tak sobie kiedyś myślałem, wiecie, ryba w akwarium myśli, jeśli ona myśli, jakoś tam myśli, no bo wszystkie się tłoczą w tym samym miejscu, gdzie zawsze wsypuję im pokarm. Ona myśli, że ja całe życie jestem w przedpokoju i zawsze z przedpokoju przychodzę ją karmić, a potem wracam i na pewno tam jestem cały czas. I takie jest nasze zrozumienie Pana Boga. Ta ryba jest przekonana, że ja nic innego nie robię, tylko jestem w przedpokoju i wychodzę z niego, żeby przyjść ją nakarmić. Następnie do tego przedpokoju wracam i na pewno tam cały dzień jestem. I stoję tam i czekam, żeby ją nakarmić wieczorem. I takie jest nasze zrozumienie Pana Boga. To jest tak, wiecie, podobnie jak pies myśli, że jego pan zawsze parkuje tam daleko za zakrętem, bo tam znika mu samochód z oczu. I tam na pewno stoi ten samochód i on tam czeka, żeby po chwili przyjechać z powrotem. A tak nie jest. Pan w tym czasie załatwia wiele rzeczy. Czasami nawet może jedzie na lotnisko i leci na inny kontynent. I takie jest nasze poznanie Pana Boga. Nam się czasem wydaje, że Pan Bóg to gdzieś tam jest, sobie siedzi i kiedy nam jest potrzebne, to On zawsze w taki sam sposób, zawsze tak samo będzie mówił tak albo nie. A w ostatnim czasie nam się częściej wydaje nawet, że nie. I chciałbym dziś porozmawiać o Bogu właśnie, o tym, jaki jest nasz Bóg. I to uświadomi nam, kochani bracia i siostry, o jak niezwykłej osobie mówimy. Czwarta księga Mojżeszowa mówi o nim w 23 rozdziale, 19 werset, że Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani nie jest synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni? I mówi, a nie spełnia? Jeżeli Bóg coś mówi, jeżeli Bóg coś będzie robił, taki jest nasz Bóg, tak go postrzegają autorzy Słowa Bożego, którzy w natchnieniu pisali, tutaj dokładnie i Mojżesz. Taki jest Bóg, jak Bóg coś mówi, to się stanie. Jeśli Bóg coś obiecuje, to dokładnie tak będzie. A my jesteśmy ludem Bożym i dzisiaj modliliśmy się, aby Duch Święty działał na tym miejscu, a więc zadajmy sobie pytanie, jaki jest nasz Bóg? Właściwie, co my o Bogu wiemy? Jaki On jest? Znamy historie biblijne, znamy przypowieści biblijne, znamy dzieje apostolskie, wiemy, znamy historię o Panu Jezusie, bo bez przerwy jakby się je tu powtarza, po to się Kościół zbiera na nabożeństwie, ale co wiemy o samym Bogu? Jaki jest Pan Bóg? Co byś powiedział, gdyby tak teraz wyrwano cię do odpowiedzi i zapytano by cię, słuchaj, jaki jest Pan Bóg? A więc zacznę od tego. Nie można na to pytanie odpowiedzieć jednym kazaniem. Myślę, że jest to niemożliwe, ponieważ to jest Bóg. Nie można odpowiedzieć na to pytanie nawet ucząc się całe życie, ponieważ jest to Bóg. Ale możemy dzisiaj, studiując tutaj Słowo Boże, coś w bardzo ograniczonym stopniu zobaczyć. Znając Go lepiej, będziemy mogli lepiej Mu służyć i kochać Go doskonalej. Kochać Go tak, jak On tego chce, byśmy kochali. Dlaczego, właściwie po co w ogóle takie kazanie na temat atrybutów Bożych? Po co ja je robię? Jaki jest mój cel? Zająć czas? Nie. Cel mój jest taki, może przyrównam to do małżeństwa. Jesteśmy, ja i Gosia, razem 17 lat. I mniej może po 17 latach po ślubie, ja wiem, że niektórzy z was dłużej są razem, nie zamierzam się tu szczycić przed niektórymi, ale wiem, że 17 lat po ślubie, wiecie, to już może nie jest to mruganie oczętami, nie piszę jej miłosnych liścików, przynajmniej nie bez przerwy i tak dalej, ale znamy się na tyle, że wiemy, jak się kochać i nawet wiemy, jak się ranić. Wiemy, w jaki sposób sobie schodzić z drogi i w jaki sposób sobie w drogę wchodzić. Ja wiem, że to tylko u nas tak jest, u was w ogóle nie ma problemów małżeńskich. Ale tak jest po 17 latach, że się znamy, ale w gruncie rzeczy, gdy patrzeć na całość, wiecie, wiemy lepiej, jak się kochać, ponieważ się znamy. Moje dzisiejsze nauczanie ma taki cel, abyście po wyjściu stąd mogli powiedzieć, będę wiedział teraz lepiej, jak kochać mojego Boga. Będę lepiej wiedział, jak Go kochać, ponieważ teraz wiem, jaki On jest. Właściwie to chyba nawet wiedziałem przed kazaniem, ale teraz sobie to poukładam. To jest cel tego dzisiejszego nauczania. Gdy mówiliśmy w tamtym tygodniu o owocach i darach Ducha Świętego, zauważyliśmy, że owoce Ducha Świętego to jest charakter Chrystusa w nas. To jest to, co uzewnętrznia charakter Pana Jezusa w nas. Zaś dary Ducha Świętego to jest to, co zostało dane Kościołowi, aby Kościół mógł służyć innym i aby też samemu sobie mógł usługiwać. I dzisiaj chcę, jak już powiedziałem wcześniej, mówić o Bożych atrybutach. Boże atrybuty zaś są charakterem Boga. I wiecie, co oznacza stwierdzenie Boży atrybut? Boży atrybut to jest coś takiego, co tylko Bóg ma. Tylko o Bogu możemy powiedzieć, że On to ma. Na przykład umiejętność jazdy samochodem. Czy gdyby Pan Bóg musiał, to potrafiłby jechać samochodem, czy kierować samochodem, czy nie? No nie jesteście pewni. Co wy za Boga macie, ludzie? I wy życie Jemu powierzyliście, jak On nawet nie kieruje samochodem? Ja jestem przekonany, że gdyby musiał, oczywiście gdyby chodził w ciele tak jak my, ludzie po ziemi, gdyby tu teraz stał, to gdyby musiał, potrafiłby nim kierować, ponieważ jest Bogiem jakim? Wszechmogącym, wszystko wiedzącym. Mógłby, ale widzicie, do czego zmierzam? Jazda samochodem nie jest atrybutem Bożym. Dlaczego? Ponieważ nawet ja potrafię nim kierować. Nie będę złośliwy i nie powiem, że czasem nawet kobiety mnie mijają za kierownicą. A więc jazda samochodem nie jest atrybutem Bożym. Ponieważ wszyscy potrafimy to robić, wystarczy pójść na kurs prawa jazdy, nauczyć się, zdać, wsiadam i jadę. Inna rzecz na marginesie, że kobiety czasami, ostatnio widzę, lepiej jeżdżą niż mężczyźni. A więc nie jest to atrybut Boży. Czym są Boże atrybuty? Jeszcze raz powtórzę. Jest to charakter. Jest to ta... To są cechy świętego Boga, które dotyczą tylko i wyłącznie Boga. Nie można wziąć jakiegoś atrybutu Bożego i jeszcze komuś go przykleić. O, i pasuje też. Są fundamentalnymi cechami Jego świętego charakteru, ponieważ nikt nie jest taki jak Bóg. Amen. Nikt nie jest taki jak Bóg. Słowo Boże nam mówi, że nikt nie jest taki w górze. Psalm 89 powiada: któż bowiem na obłokach równy Panu? Któż podobny Panu pośród synów Bożych? Wiecie, gdy my czasami czytamy o aniołach, tylko o aniołach, to jakże potężni nam się wydają aniołowie, prawda? Myślimy sobie, szok, jakże potężne, jakże mocne są to istoty. Aniołowie mogą tylko stać, spuścić głowę i powiedzieć: któż jest jak Bóg? Jesteśmy niczym, jesteśmy tylko tworem tym, co On stworzył. Któż podobny Panu pośród synów Bożych? Mówi nam tutaj ten psalm, 89, 7 werset. I podobnie psalm 113, werset 5 powiada: któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach? Jeżeli Pan by was zapytał, któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach, to zbór w Kełmie by odpowiedział: ale odpowiedź ludzie. Odpowiedziałby jak? Dobrze, no głośniej powiedzcie. Nikt nie jest taki jak Bóg. Znaczy, kaznodzieje to tak tych ludzi wystraszyli, że ludzie nie chcą brać udziału w rozmowie. Albo wcale nie pozwalają się odzywać, albo jak się ktoś odezwie, to będą nieprawda. Potem taka osoba już do końca nabożeństwa tam się gdybi i czerwona. Nikt nie jest taki jak nasz Pan, amen? Nikt nie jest taki jak nasz Pan, amen? Nikt nie jest taki jak nasz Pan, amen? A dlaczego? Co o nim wiemy? Dlaczego z takim przekonaniem powtarzamy, że tak jest? Widzicie, dlatego właśnie chcę mówić o atrybutach Bożych, byśmy wiedzieli, dlaczego z przekonaniem możemy mówić amen. Nikt nie jest taki jak nasz Pan. Tak się cieszę, że poznałem mojego Boga. Tak się cieszę, widząc każdego z was tutaj, że Bóg nas zbawił i że rzeczywiście mamy to przekonanie w sercu, prawda? Czasami nie potrafimy teraz tak wstać i z biegu powiedzieć, no ponieważ Bóg ma takie i takie atrybuty, ja tego od nikogo nie żądam, ale wiemy, czujemy to, czytamy, mamy to wypisane w głębi serca. Nikt nie jest, Panie, takim jak Ty w moim życiu. Nikt nie jest takim jak Ty. Ale poznanie atrybutów Boga, czy poznanie właśnie tego, jaki jest Bóg, wiecie, w czym nam jeszcze pomaga? Już to dzisiaj powiedziałem i powtórzę. W kochaniu Go bardziej. W tym, żeby Go prawidłowo kochać. Wyobraźcie sobie na przykład, że ja nie lubię, na przykład nienawidzę tartych buraków. Co notabene jest prawdą. Mało czego nie lubię, ale tego nie lubię akurat. Nikt z was mnie nigdy nie widział, żebym jadł buraka. I wyobraźcie sobie, że żona mi je serwuje codziennie. I mówi, wiesz, daję ci buraki, ponieważ czytałam, że są zdrowe, a ja chcę, żebyś był zdrowy, kocham cię, masz buraki. Nie jestem pewny, że dobrze. Zastanawiałbym się, czy ona mnie kocha, ponieważ nie otrzymuje tego, co lubię. Podobnie jest z Panem Bogiem, ale dużo, dużo bardziej poważna sprawa. Nasze życie, jeżeli Go chcemy kochać, musimy Mu służyć tak, jak Jemu się to podoba. Tak, jak On chce, tak, jak chce, by Mu cześć oddawać. Tak, jak chce, by się do Niego modlić. To słowo pokazuje nam, jak się modlić, jak Mu cześć oddawać, jak przed Nim chodzić. Widzicie, są tacy ludzie, jak na przykład supergwiazda sprzedająca tysiące płyt Madonna. Ona mówi, że się modli przed każdym koncertem i kocha Boga. Ja nie mogę powiedzieć, że ona kłamie, ja nie wiem. Może to biznes, może kocha. Wiem jedno, nie kocha Go właściwie według tego, jak mówi Słowo Boże, by Go kochać. Podobnie inne różne gwiazdy, polskie i niepolskie, mówiące: my kochamy Boga. Ale czy Go naprawdę kochają? A więc zobaczmy dzisiaj do Słowa Bożego, aby zbadać Boże atrybuty. A więc pierwszy Boży atrybut, ten najważniejszy, który wymieniliście, Bóg jest jaki? Wszechmogący. Bóg jest wszechmogący. Wiecie, przy tych i przy innych atrybutach Bożych zobaczymy, że niewiele wiemy, a nasza wyobraźnia jest bardzo, bardzo ograniczona. Nawet ta największa. Kiedyś w jednym filmie widziałem, jak pewna kobieta mówi do jednego mężczyzny: słuchaj, jeżeli załatwisz mi tą sprawę, to czeka cię taka nagroda, że sobie nawet wyobrazić nie możesz. Ona na nią patrzy, mówi: co ja mam dużą wyobraźnię, mówi, jaka. I się okazało, że to było za mało. Ale gdy patrzymy na Boga, to nasza wyobraźnia rzeczywiście jest ograniczona. On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Na niebie i na ziemi, czyli krótko mówiąc, wszędzie. W Księdze Objawienia mamy potężne wyznanie na temat Króla, który zasiada na tronie. Księga Objawienia, 19 rozdział, 6 werset powiada: i usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby głos wielu wód i jakby głos potężnych gromów mówiący: Alleluja, bo objął królowanie Pan nasz Bóg, jaki? Wszechmogący, takim jest Królem, to jest Jego cecha, to co się wam tu wyświetla, to taki on jest Bogiem Wszechmogącym. Dlaczego jest to Boży atrybut? Powiedziałem wcześniej, że Boże atrybuty należą tylko do kogo? Do? Czy tą cechę możecie jeszcze komukolwiek, czemukolwiek przypisać? Nie. Bóg jest Wszechmogący. Nasz ukochany Zbawiciel, Pan Jezus tak powiedział w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza: a Jezus spojrzał na nich i rzekł im: u ludzi to rzecz niemożliwa, ponieważ ludzie są jacy? Nie, wszechmogący, nie wszystko mogą. Ale u Boga pewne rzeczy są możliwe. Wszystko jest możliwe, ponieważ Bóg nas jest Bogiem Wszechmogącym. Widzicie, dla ludzi czasami wszechmoc Boża jest czymś takim, że reagujemy po prostu śmiechem. Pamiętam w swoim czasie, kiedyś dawno temu wam opowiadałem historię, którą mi opowiedział pewien pastor z Teksasu, przyjacielu, którego kiedyś odwiedziłem, gdy na ich spotkanie modlitewne wszedł człowiek, po prostu im przerwał nabożeństwo i mówi: słuchajcie, trzeba się modlić o mojego szwagra, bo mu nogę obciął tramwaj. I niektórzy ludzie... modlić, wiecie, i on nagle do niego doszło, że właśnie do takiego miejsca w swoim chrześcijaństwie doszli, że kiedy wchodzi człowiek i mówi: módlmy się, żeby facetowi odrosła noga, to oni się zaczęli śmiać. Słuchaj, takich rzeczy się nie da. Oni oczywiście później sobie uświadomili, ale ta pierwsza reakcja pokazała im tak naprawdę, o co chodzi w ich życiu. I chcę wam powiedzieć, to oni nie byli jedyni. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, 13-14 werset, ta sama reakcja na to: rzekł Pan do Abrahama. Pamiętacie, kiedy to się działo? Abraham miał gości, żona jak to żona słuchała, o czym mówią. I kiedy powiedzieli, że będzie miała dzieci, to ona co? Zaczęła się śmiać. Jakbyście uważnie studiowali opowieści o życiu Abrahama, to byście wiedzieli, że Bóg przywrócił jej młodość i urodę. Uczynił dla niej to, czego żadne kosmetyki na świecie by nie mogły zrobić. Nie wiem, jak wyglądała w momencie, kiedy się śmiała, ale przeczytajmy zresztą cały ten fragment. Na to rzekł Pan do Abrahama: dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc: czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzała? Ciekawe, jak wyglądała. Może miała jednego zęba? Była stara, mówi. Macie poczucie humoru, panowie. Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? On na nią spojrzał z całą powagą i mówi: co? W oznaczonym czasie, za rok, wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Szok. Mało tego, będzie musiał znowu kłamać, bo będzie tak piękna, że znów będzie musiał oszukiwać, że to jego siostra i tak dalej, i tak dalej. Ludzki śmiech i Boża wszechmoc. Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Przecież my wiemy, że Sara wcale nie była złośliwa. Sara wcale nie chciała poniżyć, mało tego, przecież my wiemy, z jaką czcią przyjęli gości, prawda? Bogu się podobało to, jak go przyjęli. To nie jest to, że oni przyjęli tych ludzi, bo oni nie wiedzieli, prawda, kogo przyjmują na początku. To jakby się odsłania dopiero w trakcie tej historii. Myślę, że sobie nie zdawali nawet sprawy tak naprawdę, z czym mają do czynienia. Ale wiemy jedno na pewno, że Sara nie była złośliwa. Nie śmiała się, żeby się z nich śmiać. Była, wiecie co, ona była taka sama malutka w tym świecie, jak my jesteśmy. I kiedy słyszała coś takiego, to była przed nią i przed Abrahamem. Wielka droga, wielka szkoła wiary. Pewien filozof chrześcijański, pisarz Michael Kuss powiedział takie słowa na temat człowieka, myślę, że bardzo prawdziwe, jeśli chodzi o mnie, o ciebie. Dopiero gdy wewnętrznie przekona się, że nie może nic, Bóg może zacząć czynić wszystko. Jakże o niemożliwych rzeczach mówimy dla nas, dla ludzi. Jakże wszechmogący jest nasz Bóg. Pomyślcie tylko, czy Bóg, który nie jest wszechmogący, mógłby się nazywać na przykład... Pomyślcie, o czym mówimy w stosunku do mnie i do ciebie, gdy mówimy zbawca. Zbawca. Zbawca mnie z moimi grzechami? Jest taki zbawca, który sobie z tym poradzi? Kim ja jestem? Ileż razy słyszałem, dzieląc się Ewangelią z ludźmi, szczególnie gdy chodziłem po więzieniach, dzieląc się, gdy w końcu serce jakiegoś więźnia czasami stopił się ten lud, to jedną z pierwszych rzeczy, jaką mówił, ale czy taki jak ja może doznać zbawienia? No tak z ludzkiego punktu widzenia, no to wypadało mu powiedzieć, wiesz co, resocjalizacja raczej ci daje tak 30%. Tak co 30 może. Ale gdy głosimy ludziom Ewangelię, nie mówimy tak. Mówimy tak, Jezus może ciebie zbawić, amen? Nikt nie głosi Ewangelii, nie mówi do grzesznika, no wiesz co, ja nie wiem, jak patrzę na ciebie, to raczej nie. Raczej tak, Jezus może zbawić. Albo zobaczcie, jak wszechmogący jest Bóg, gdy go tak nazywamy, na przykład lekarz. Czy Pan jest moim lekarzem? Biblia mówi, że Pan jest lekarzem. Iluż ja ludzi znam, którzy mają świadectwo tego, jak Pan ich uzdrowił. Mnóstwo ludzi znam. Wielu z nich doszło do takiego czasami już momentu, że zdawało się, że no, że koniec. I możemy go nazwać lekarz, ponieważ on jest Bogiem Wszechmogącym. Możemy go nazwać Pan, ponieważ jest Bogiem Wszechmogącym. Dlaczego? Wiecie, na co my możemy mu się przydać? Powiedzcie, czego tak naprawdę Bóg nie może zrobić bez ciebie? Czy beze mnie? Lekko Pan Bóg może tu postawić kaznodzieję, pod którego spojrzenie miała, wiecie, sypie się i w kupę popiołu zamienię. Lekko Bóg tu mógłby przysłać kogoś lepszego. Lekko Bóg mógłby znaleźć kogoś lepszego na twoje miejsce, czymkolwiek się zajmuje i cokolwiek robisz. Nie wiem, czy jesteś murarzem, spawaczem, elektrykiem, księgową, kim byś tu nie był, piekarzem. Bóg może lepszego niż ty nawet znaleźć. Lepszego niż ja. Lepszego niż ty i ty i ty. Kim byś nie był. A jednak zdecydował, że weźmie nas. Weźmie ciebie i mnie. I będzie chciał używać. On jest Bogiem Wszechmogącym. Jak ja bym zobaczył takiego kulca, jakim ja jestem, albo jakim byłem, zanim się nawróciłem, to bym go zostawił w spokoju. A Bóg mnie wziął. Bóg zobaczył ciebie i mnie w naszych sytuacjach i wziął nas. I zaczyna używać. Jest naszym nauczycielem i Bóg wierzy, że się coś nauczymy. Dzisiaj wierzę, że Duch Święty chce coś położyć w nasze serce, ponieważ On jest Bogiem Wszechmogącym i wie, że będziemy tego potrzebować. Kolejny Boży atrybut, czy ta Boża cecha. Bóg jest Bogiem jakim? Wszechwiedzącym. Bóg jest Bogiem wszechwiedzący. I to chodzi coś więcej niż o wiedzę taką, jak my myślimy wiedza. I tutaj myślę, że w ogóle Biblia nawet nie wymaga komentarza. Mówi sama za siebie wielkie prawdy na temat naszego Boga. Psalm 147, 5 werset mówi: wielki jest Pan nasz i potężny w mocy. Mądrość Jego jest jaka? Ma średnie? Wyższe? Docent? Nie, mówi mądrość Jego jest niezmierzona, ponieważ nasze tytuły często oznaczają tylko wiedzę, wcale nie mądrość. Gdzie mądrość i wiedza to są dwie różne rzeczy, nie wiem, czy wiecie. Są ludzie, którzy wiedzą, ale nie mają mądrości, żeby użyć. Księga Joba, 37 rozdział, 16 werset. Księga Hioba, 37:16. Czy wiesz coś o unoszeniu się chmur, o cudach tego, który jest doskonały w czym? W mądrości. To jest oczywiście wyciągnięty fragment z Księgi Hioba, którym Bóg dużo, dużo więcej takich rzeczy wymienia, których człowiek nie wie. Ale patrząc tylko na ten jeden werset. Czy wiesz coś, jak mi się podoba to Boże pytanie. Czy wiesz coś, co człowiek może przed Bogiem powiedzieć, że wie? A tutaj mówi na przykład o unoszeniu się chmur. Nie, może coś wiemy o unoszeniu się chmur, ale niewiele potrafimy zrobić. Ja wiem, że ludzie się dzisiaj szczycą, że nasza technika taka jest na wysokim poziomie, że już nawet pogodę będziemy zmieniać. Tylko jak się patrzy, co się wyrabia na świecie, to że zimnie idą te zmiany pogody. Chyba, że mają źle rozregulowane coś. Wręcz na odwrót. Tak samo słyszałem, całe życie mi powtarzano, że ludzka technika to jest taka, że satelity to igłę w stogu siana znajdą. Słyszeliście już takie gadki? Bin Laden z całą bandą i haremem ukrywa się już który rok. Jakoś nikt go nie może złapać. Dlaczego? Ponieważ życie ludzkie jest w rękach Bożych. Ponieważ Bóg wyznacza czas, Bóg wyznacza okres, nawet dla ludzi, których my nazywamy złymi. Nam się może nie podobać to, co robią terroryści. Ale Bóg wyznacza czas. Jeżeli Bóg powie nie, to oni nie mogą mu uderzyć, choćby chcieli. Jeżeli Bóg będzie chronił twój dom i twoją rodzinę, choćby, nie wiem, jacy źli ludzie szli, jaką mieli wiedzę, nie będą w stanie jej użyć przeciwko tobie. Chwała Jezusowi. Warto w Nim chronić nasze rodziny. Czy wiesz coś, Bóg mówi? Bóg zna nasze myśli, słowa i uczynki. To jest kolejna rzecz, o której Słowo Boże mówi nam, jeśli chodzi o wszechwiedzę Bożą. Psalm 139, kto z was go nie zna? Wszyscy go znamy. Przewodnikowi chóru się zaczyna, psalm Dawidowy. I co tu jest napisane? Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz co? Myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. A więc mamy kolejny Boży atrybut, wszechwiedza. Czy możemy do jakiegokolwiek innego stworzenia ten atrybut jeszcze przykleić? Czy możemy komuś go jeszcze nadać? Niektórzy to diabłu by go chętnie dali, ale to jest wielka herezja. Diabeł nie jest wszechwiedzący. Już słyszałem o ludziach, którzy się bali głośno modlić, bo mówili, że diabeł zła. I mówią, jak się będziemy głośno modlić, do dziś pamiętam rozmowę, to diabeł może usłyszeć i będzie wiedział. Wiecie, wyszłoby z tego, że diabeł po prostu robi, co chce. Jest biblijnym faktem, że diabeł istnieje. To jest prawda. Jest biblijnym faktem, że może bardzo boleśnie uderzyć. Historia pokazała, że potrafił całe narody na śmierć popędzić. I nie mrugnął okiem. Ale też jest biblijnym faktem, że stawili się synowie Boże, a pośród nich stał i diabeł. I każdy jego krok musiał otrzymać Boże zezwolenie. Piotra też chciał zaatakować, ale Jezus mówi, ja się modliłem. To nie jest tak, że on może robić, co chce. Diabeł nie jest wszechmogący i nie jest wszechwiedzący. A Bóg jest. Bóg jest wszechmogący i jest wszechwiedzący. To oznacza, wiecie co, na przykład, że Panu Bogu nie można zrobić niespodzianki. Ponieważ On już wie. Pana Boga nie można zaskoczyć zza rogu. Panu Bogu nie można przygotować jakiegoś takiego dzieła, przed którym zamilknie i nagle go zatka, bo tego to się nie spodziewał. Niebo i ziemia przeminą. Ale to, co Bóg wie, to, co Bóg mówi, to, co Bóg myśli, czyli Słowo Boże nie przeminie. Księga Hioba 37:24 powiada: dlatego niechże boją się go ludzie, wszakże on nie zważa na tych, którzy o swojej mądrości wiele myślą. Bóg patrzy na tych, którzy mają bojaźń Bożą. Słowo Boże mówi, że pokornym ludziom Bóg daje łaskę. Pyszni ludzie stają się jego przeciwnikami, sprzeciwia się im. A więc Bóg jest wszechmogący. Bóg jest wszechwiedzący. I kolejny Boży atrybut to jest: Bóg jest wszechobecny. Pomyślcie, wszechobecny. Co za cecha. Wróćmy do psalmu 139, 7 do 12 wersetu tym razem. To jest psalm, który bardzo dobrze pokazuje Boże atrybuty. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł: niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Co ten psalm nam mówi? Powiem Wam tak na chłopski rozum, co on mówi. Ten psalm na chłopski rozum, tak prostymi słowami mówi, że nie ma takiego miejsca, gdzie Panu Bogu ktoś może przybić tabliczkę i napisać na niej: Bogu wstęp zbroniony. Bóg będzie wszędzie, nie ma dla Niego granicy, czy to grobu, czy to podziemi, czy ciemności, czy światła, czy wysokości, czy głębokości. I rzeczywiście, wiecie, tutaj gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza. Wiadomo, że to poezja, trzeba to zauważyć, że tak naprawdę psalmista wcale nie chciał latać. Ale wiecie, dzisiaj człowiek rzeczywiście lata. I jest z tego bardzo dumny, ale choćby spoczął na krańcu morza, czy w Ameryce, czy gdzieś w Australii, czy w Europie, Bóg go zawsze widzi, ponieważ przed Bogiem, przed Bożym okiem nie da się uciec, nie da się ukryć. Zawsze Bóg nas dosięgnie. Pytanie, czy to dobra wiadomość, czy to zła wiadomość dla nas? To zależy od naszej relacji z Bogiem, prawda? Powiem tak, ojciec zawsze może pochwycić Cię swoją ręką. Ojciec zawsze widzi, co robisz. Cieszysz się z tego, czy raczej wolałbyś, żeby tak nie było? To już jest inny temat. Ciemność nic nie ukryje. Choćby człowiek żył w ciemności i oszukiwał samego siebie. Bóg do Jeremiasza powiedział takie słowa. Mówił je do ludzi, którzy oszukiwali się. Wiecie, wielu ludzi w historii świata oszukiwało się, że Pan Bóg jest w świątyni, a poza świątynią to można robić, co się chce. Ale Bóg powiada takie słowa: czy jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan, a nie także Bogiem z daleka? Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział, mówi Pan? Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię, mówi Pan? Nie jestem Bogiem, który jest tylko tutaj, a kiedy już pojedziesz gdzieś dalej, to mnie nie ma. Bóg jest wszędzie i wypełnia wszystko. Nie jest Bogiem, którego ogranicza, nie wiem, czas, odległość, ściany. Nie mieszka jednak w materialnych rzeczach, w naszych wyrobach, w dziełach natury. Chciałbym, abyście, jeśli chodzi o ten atrybut Boży, jasno to zrozumieli. To jest wielka herezja, jeśli ktoś tak by nauczał. Bóg jest Bogiem wszechobecnym. I Słowo Boże mówi: ja wypełniam niebo i ziemię, ale to nie dotyczy tego, że Bóg zamieszkuje w kamieniach, w drzewach, w figurach. Gdyby tak było, moglibyśmy zacząć czcić, nie wiem, drzewa, kije, słupy, góry. Biblia nas wyraźnie poucza. Jezus poucza nas również, jak mamy cześć oddawać Bogu. Bóg wypełnia wszystko, ale absolutnie nie możemy zacząć się modlić do gór, do słupów, do drzew. I powiedzieć: Bóg wszystko wypełnia, no i tam jest kawałek Boga. To już wtedy nie jest ten Bóg. Bóg jest duchem, powiada Jezus. Mateusz, przepraszam, Jan 4:24. A ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Absolutnie nie inaczej. Wiecie, to jest rozmowa, komu to Jezus powiedział? Pamiętacie, do kogo Jezus to powiedział? Jezus to powiedział do Samarytanki, ponieważ miała ten sam problem, jeśli chodzi o poznanie osoby Boga, który ma wielu ludzi dzisiaj. Zanim Jezus jej powiedział te słowa, które teraz czytaliśmy, to jeszcze coś w 22, 4, 4, 22 powiedział do niej. Co? Wy czcicie to, czego nie znacie, nie wiecie. O Panie, nasi przodkowie, to i tamto. Czcicie to, co nie wiecie. Bóg jest z duchem i nie inaczej. Czy nie opisuje to wielu dziwnych denominacji naszych czasów? Wiecie, w Ameryce są takie kościoły, gdzie na nabożeństwie niedzielnym, kiedy 10 tamburyn buczy, to są takie sekty właściwie, ale pisze na nich kościół. Szczególnie znajdują się w Mississippi, w Luizjanie, w Alabamie. Przynoszą takie wielkie plecione kosze w czasie nabożeństwa, kiedy już ludzie są w transie. Otwierają te kosze i wiecie, co w tych koszach jest? Grzechotniki. I biorą te grzechotniki do rąk. I mówią, my wierzymy, że choćby węża wzięli, to tak dalej. Że można wziąć węże, będą brać i deptać po nich będą i tak dalej. I również w słojach przynoszą trucizny. I piją trucizny, bo mówią, że jest napisane, choćby coś trującego wypili, to im zaszkodzi. I w ten sposób... Czyli widziałem jakiś czas temu wywiad z pastorem takiego zboru. Facet był tak powykręcany, że ręce miał takie, jakoś tak. Palce to miał w stawach w tą stronę, od jadu grzechotników. I ten redaktor się go pyta, mówi, patrząc na pana, trudno mi wierzyć. On mówi, że ale żyje. Wiecie, można naprawdę się pomylić. My wiemy, że kiedy apostoł Paweł głosił Jezusa, to też chciał, aby ci, którym głosi, znali Go jako prawdziwego Boga, tym, kim On naprawdę jest, aby tak się modlić, jak Jemu się podoba. Paweł, kiedy udał się do Aten, to, jak wiecie, Ateny to była potęga filozofii, nauki. Stamtąd było to sławne, pełno sławnych filozofów, naukowców, myślicieli i tak dalej, i tak dalej. I Dzieje Apostolskie 17:23 wskazują nam na ten sam cel jego Ewangelii. Przechodząc bowiem, oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Znowu czcicie, ale co? Nie znacie. To jest to samo, co Jezus mówił do Samarytanki, że nie znacie, po prostu czcicie coś, o czym nie macie pojęcia. My musimy mieć właściwe pojęcie o Bogu. Wszystko to powiedziałem w związku z tym, że Bóg jako Bóg wszechobecny nie chce, byśmy Go poznali, lecz nie chce, abyśmy widząc, że On jest wszechobecny, czcili coś innego niż Jego. Gdziekolwiek by nam przyszło żyć, Bóg tam jest. Nie da się nas tak zamknąć do takiego więzienia, gdzie Boga by nie było. On jest wszechobecny i On sam ostrzega nas też, w jaki sposób Go czcić. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, 2-5 werset. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Taki jest nasz Bóg. Nie będziesz miał innych bogów. Tylko On jest jedynym Bogiem. Amen? Chociaż jest wszędzie. Gdzie Bóg jest wszędzie, na każdym miejscu możemy mieć z Nim kontakt. I dlaczego jest to ważne? Dlatego o tym mówię, bo nie chcę, abyśmy nie zapominali, że to nie jest tak, że my tylko w Kościele musimy być moralni. Tylko w Kościele musimy zastanawiać się, o czym mówimy. Wiadomo, że nie możemy cały czas chodzić po ulicach i śpiewać tylko psalmów i alleluja mówić, bo to by było nawet nieprzyzwoite i ośmieszałoby naszego Boga. Ale musimy być dobrymi pracownikami, uczciwymi zarządcami, właściwie robić to, gdzie nas Bóg postawił. Ponieważ On jest wszędzie i wszędzie, gdzie my jesteśmy, Duch Święty może nas prowadzić, pocieszać i wszędzie też możemy służyć Panu. Amen? My nie potrzebujemy Boga, który siedzi gdzieś w klimatyzowanej sali i jest daleko. Trędowaci, chorzy, biedni, bogaci, każdy, gdzie tylko człowiek się nie znalazł, mógł znaleźć nadzieję i ratunek u Pana. Zobaczcie, ludzie przyjmowali Jezusa w pałacowych komnatach i w więzieniach. Ja pamiętam, jak mi kiedyś pastor Georg opowiadał o jednym w Estonii takim człowieku, który zwiastował Ewangelię gdzieś tam w jakimś więzieniu pod Pskowem, czy gdzieś tam dalej w głąb. Już dokładnie nie pamiętam, gdzie to było. chyba pod Pskowem. I oni mu zwracali wiele razy uwagi i mówili mu, jeżeli ty będziesz nadal głosił Ewangelię, za którą tu siedzisz, to cię posadzimy do karceru. I on nie słuchał i w końcu ten komendant obozu skazał go na tydzień karceru. Mówił, za tydzień będziesz się do mnie tylko modlił. Każdy, kto tydzień spędził w tej ciemnicy, to jak stamtąd wyszedł, to się do mnie modlił o kawałek chleba. I ty też się będziesz do mnie modlił. I tam rzucili tego człowieka. I zostawili go i po 6 dniach go wyciągli stamtąd. I rzeczywiście był brudny, chory, zmęczony, ale pierwsze słowa, jakie usłyszeli, to usłyszeli, wrzućcie mnie tam z powrotem. Każdego dnia mój Jezus mnie tam odwiedza. Teraz już na pewno wiem, że mój Bóg jest dobry. On znalazł tam posilenie. Nie dało się, nie było takich drzwi, które by mogły się zamknąć, żeby Bóg nie mógł tam za nim wejść. Nie było takiego miejsca i Bóg wyznaczył tam sobie z nim spotkanie i tam z niego uczynił świętego. Tam dotknął się jego życia. Tam jego życie przemienił, gdzie diabeł chciał, aby stracił rozum i zaczął się modlić do ludzi. Gdzie byście nie poszli? Pod ziemią i nad ziemią. W samolocie i w metrze można się modlić. Bóg jest Bogiem, który jest wszędzie. Ale. Bóg nie jest kimś, kto jest wszędzie, wiecie, w taki pospolity, neutralny sposób. Ponieważ następny jego atrybut jest niesamowity. To nie tak, że on sobie po prostu jest. Dlatego Słowo Boże chce od naszego życia czystości. Ponieważ Bóg patrzy. Czasami mówimy ludziom, nie rób świństw. Mówimy mężczyznom, którzy się poniżają szateczeństwem, nie rób świństw. Mówimy ludziom, którzy kradną, nie kradnij, bo to nieładnie. To nie o to chodzi. Bóg jest Bogiem, który jest wszechobecny, zgadzacie się z tym? Ale jesteś święty, jest wszystko wiedzący, a jako wszechobecny patrzy na to, co robisz. Jeżeli należysz do Jego ludu, jeżeli wyznałeś Boga jako tego Boga, o którym mówi to Słowo, to również wyznałeś, że ten Bóg ma oczy w twoim pokoju. Że ten Bóg po prostu patrzy na to, co robisz. I wszystkie te zakazy, które wydają nam się czasami takie surowe, tak naprawdę Bóg mówi, nie chcę, żebyś to robił, bo ja patrzę. Nie rób tego, kiedy ja patrzę. Chyba, że nie wierzysz, że ja patrzę. Jeśli nie wierzysz, że ja patrzę, znaczy, że nie wierzysz, że jestem Bogiem wszechobecnym. I potem spotykamy ludzi. I narobił znowu bagna sobie w życiu. I znów narobił głupot. Pytasz go dlaczego? A jakoś tak, on tak nie mógł. Jeszcze raz mówię, Bóg jest święty, wszechobecny. Bóg patrzy, Bóg widzi. O gdyby tylko przyjąć, gdyby tylko wielu z nas pamiętało w pewnym momencie, że On jest tutaj też, że ja wiem, że może mam rację, że mam prawo się wzburzyć, mam prawo tak czy inaczej zareagować, ale Bóg tu jest, On patrzy, a więc poszukam w moich myślach, co mam zrobić, żeby było zgodne według Słowa Bożego, żeby Mu się podobać. Wiecie, jeśli nie trwasz w Słowie Bożym, to nie znajdziesz w dniu próby szybko w swoich myślach Bożej odpowiedzi. Tylko człowiek naprawdę karmiący się codziennie Biblią, nagle, kiedy się mu coś zdarzy, potrafi momentalnie znaleźć Bożą biblijną odpowiedź. Inaczej jej nie znajdziesz. Zapomnisz, że Bóg patrzy, że jest. On jest święty, jest absolutnie święty, święty, czysty, nieskażony niczym. Jest wielki, wolny, bezpieczny od wszystkiego, co nieczyste. Nic z tych rzeczy go nie może dotknąć. Dla ludzi, którzy chcą zachować zło w swoim życiu, to straszna wiadomość. Mało, że jest wszędzie, mało, że wszystko wie, to jeszcze jest święty. Ale on zawsze będzie święty. Tego nie da się zmienić. Tego nie da się przeczekać. Ten Boży atrybut uświadamia nam naszą odpowiedzialność. Trzecia Mojżeszowa 11:45 powiada, bom ja Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. A więc gdy kupujesz choćby najtańszy chleb, bo nie masz pieniędzy, Bóg widzi twój ból. Bóg ci błogosławi i przemieni twoją sytuację, bo widzi, że jesteś uczciwy. Lecz gdy kradniesz, Bóg widzi, ale jest święty jego oblicze musi się od ciebie wtedy oddzielić. To jest biblijna nauka, co ja wam teraz mówię. Jeżeli współżyjesz ze swoją żoną w normalnym biblijnym związku małżeńskim, Bóg wszystko widzi. Przed Nim się nie musisz wstydzić, On ci błogosławi. Jeżeli jesteś cudzołożnikiem i przetecznikiem albo cudzołożniczą i przetecznicą, Bóg jest święty, widzi, musi oddzielić swoje odlicze od ciebie, ponieważ On nie chce, żebyś to w Jego obecności robił. I tak mógłbym wymieniać każdy z grzechów. On zawsze będzie święty. Dlaczego dla Boga jest takie ważne nasze uświęcenie? Dlaczego On chce, abyśmy i my się uświęcali? Ponieważ Bóg chce być dla ciebie realny. Ponieważ Bóg nie chce, abyś musiał mówić: modlę się o uzdrowienie, ale nie przychodzi. Modlę się o siły, ale ich nie mam. Modlę się o błogosławieństwo, ale nie mam. Modlę się, ale nie mam i nie mam i nie mam. Mówiliśmy już, że Bóg jest wszechmogący, a więc wszystko może. Zgadza się? Każdy z was na tym miejscu ma jakieś wielkie pragnienie i ja je mam. I zdaję sobie sprawę z Biblią w ręce, że Bóg może to uczynić. Jest wszechmogący. Ale dlaczego w takim razie zachowuje się, jakby go nie było? Izajasz, 59 rozdział. Oto ręka Pana nie jest taka krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze co? Winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak, że nie słyszy. Dlatego Bóg mówi: jestem święty, wy bądźcie święci. Wtedy będę z wami chodził. Będę z wami. Wiecie, jeżeli ktoś z was, czy ja, miał takie chwile, gdybyśmy sobie teraz powiedzieli: no to muszę się teraz wysilić, coś ci powiem. Ten werset, który przeczytałem, oznacza jedną rzecz, że nie ma dla nas nadziei z nas samych. Nie ma żadnych szans. Nie mogę się tak uświęcić. Jakże się mam uświęcać, by wreszcie zdać egzamin u Pana Boga ze świętości i móc powiedzieć, że teraz coś otrzymam. W ogóle czy da się tak uświęcić? Źle zadane pytanie. Nie ma człowiek innej szansy, jak zwrócić się. 1 Tymoteusza 2, 5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. Panie Jezu, w moim życiu tak mało się dzieje. Tak często Cię zawodzę. Panie Jezu, mój pośredniku. Biblia mówi, że to pośrednik. Tysiące kultów i sekt mówi, że on był nikim. Był tylko taki aniołek, sobie przyszedł i umarł. Biblia mówi, że to pośrednik. Przesłanie o Bożej świętości sprawia, że nie możemy tak zostawić niedbale i obojętnie naszego życia, jeśli chcemy coś od Boga otrzymywać. My wiemy, że rzeczy tego świata nie pozostaną takimi, jak są teraz. To nie jest tak, że to wszystko będzie coraz lepiej. Nie oszukujmy się, nie będzie coraz lepiej na tym świecie. Ja myślę, że ci z nas, którzy pamiętają kryzys, mieli dobry trening. Nie wierzę, że tak wszystko będzie sobie szło. Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, o czym mówi Piotr, drugi list Piotra, 10 werset i dalej. A dzień Pański nadejdzie, jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Wierzycie w to, czy nie? Amen? Kto wierzy w to? Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, Duch Święty zadaje nam pytanie. Jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Kim powinniście być, skoro wy wierzycie naprawdę, że to się stanie? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją, rozpalone żywioły rozpłyną się. I znak zapytania tu jest, zauważyliście? Kim my jesteśmy, że my czekamy na Jezusa? Że my czekamy na koniec. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. Bo tutaj sprawiedliwości nie ma. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany, w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, napisał do was. My wiemy, że przyjdzie dzień świętego Boga. Wiemy też, kim jesteśmy i ile nam brakuje. I dziękuję dzisiaj, wiecie, Panu za cierpliwość, na którą nie zasłużyłem. Ilu z nas by tu dzisiaj siedziało, gdyby każdy z nas miał tylko do 3 razy sztukać i 3 razy mógłby zgrzeszyć? Kto by tu jeszcze był? Mi by już tam dzieci na lwowskie kwiatki stawiały. Albo nie wiadomo gdzie, może tylko kupa popiołu została. Mamy dobrego Boga. Kochacie Boga? Bożym atrybutem, tak? Żadnej z nich nie można... Boży atrybut to coś, czego nie można nikomu innemu przykleić, że tak to już powiem slangowo. Po prostu nikogo innego pod tym nie można postawić. Ale jeśli Bóg taki jest, co będzie, jak Bóg się skończy? No dajcie się sprowokować, no powiedzcie coś. A jak umrze? Nie umrze, mówicie. Kolejny Boży atrybut. Bóg jest jaki? Wieczny. Co to znaczy? Czy jak my mówimy wieczny, to myślimy 1 000 000 zegarków. Co znaczy wieczny? Jest tak, że mamy Boga, który wszystko może, wszystko wie. I tutaj dochodzimy do tego, nie jest tak, że wiecie, no wszystko może, wszystko wie, ale niestety pewnego dnia przeminie i ludzkość znajdzie się w problemie, bo skąd tu takiego nowego wziąć? Inaczej jest. Słowo Boże mówi, że prawda wygląda inaczej. My przemijamy. Przemijamy. Przypomnijcie sobie wasze dzieciństwo. Pamiętacie tych wszystkich starszych ludzi, którzy was otaczali? Większość z nich już nie ma. A pamiętacie, jak mieliście 5 lat, te wszystkie dzieciaki, co to są w zborze? Nie możecie pamiętać, bo ich po prostu nie było. Przemijamy. Otaczają nas, chmara dzieciaków mnie otacza, których kiedyś nie było w moim życiu. Czasami wchodzę do kuchni, jak na przykład dzisiaj rano, 7 rano, naokoło mojej żony tłoczy się stado pirani, które chce zjeść śniadanie przed wyjściem do szkoły. Ja na nią spoglądam i mówię, wiesz co, jak cię sobie brałem, to tego wszystkiego nie było naokoło ciebie. Jakoś spokojniej koło ciebie było. Przemijamy. Jak ona mnie brała, wiecie, byłem też inny. Nawet całego siebie w lusterku widziałem. Przemijamy. Ale Bóg jest wieczny. My przemijamy, odchodzimy w niepamięć, a On trwa na wieki. Zobaczcie, Bóg nie ma początku. Gdy otworzycie Słowo Boże, to jakimi słowami ono się zaczyna? Na początku Bóg stworzył. Nie ma. A Bóg urodził się. Bóg. Sposób, w który On tworzy, jest wyjątkowy. Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Tak się zaczyna Słowo Boże. I w żadnym miejscu z Biblii nie podejmuje się udowadniania, że Pan Bóg jest. Nie mówi, kiedy On powstał. Nie mówi, że tak i tak było na początku z Bogiem. Ponieważ na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię, On już był. Bóg nie ma końca. Bóg istnieje sam z siebie i wszystko, co Mu jest do istnienia potrzebne, to jest On sam. Pomyślcie. Mogłoby nic nie być, On by był. On nie trwa w czasie tak jak my. My jesteśmy w czasie, ale też Wam powiem, czas jest czymś bardzo ograniczonym. Zegarek. 6:40. Bóg nie spogląda na zegarek. Zegarek przestaje mieć sens parę kilometrów w górę, poza naszą orbitą. Już nie ma żadnego znaczenia. On nie był stworzony. Bóg nie jest kimś, kogo ktoś stworzył. Zgadzacie się? A więc nie ma nikogo większego niż On. Nigdy się nie urodził i nigdy nie umrze. Nie ma daty urodzenia, nie ma daty śmierci. Nasz jedyny prawdziwy Bóg jest wieczny, inni bogowie są fałszywi. Każdy inny Bóg, o którym byśmy nie powiedzieli, kiedyś go nie było, a teraz jest. Kiedyś tego nie było, a teraz jest ta religia. Tylko nasz Bóg jest wiecznym Bogiem. Psalmista w psalmie 102 pokazuje, kim jest człowiek, kim jest Bóg. 102 psalm, 25 werset. Rzekłem, Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich, wszak lata Twoje trwają z pokolenia w pokolenie. Co tak naprawdę jest tu powiedziane? Że Bóg może nas zabrać w połowie czego? Naszych dni, naszych działań. Jego lata trwają ile? Z pokolenia w pokolenia. Kto to są pokolenia? Ludzie, którzy odchodzą i przychodzą i odchodzą i przychodzą, a Bóg co? Trwa. Zobaczcie, ten werset tylko pokazuje, że ludzie przemijają, niektórzy w połowie, a Bóg trwa. Nasz czas jest ograniczony, a Jego lata trwają. My się dzielimy na pokolenia. Niedawno byłem młodzieżą, już nie jestem. Czy udało mi się dzisiaj wam powiedzieć coś o Bogu? Udało mi się, czy nie? Wierzę, że... Powiem wam tak, wierzę, że atrybuty Boże, one są czymś, co musi w nasze serce wsiąknąć. Tylko systematyczna lektura Słowa Bożego i takie żywe chodzenie z Nim mogą w prawdziwy sposób wyryć na naszym sercu Jego atrybuty. Jak Bóg raz cię uzdrowi, to zawsze będziesz wiedział, że On jest twoim lekarzem. Jeśli doświadczysz zbawienia, to już nikt ci nie będzie musiał udowadniać niczego. Będziesz wiedział, że On jest twoim zbawcą. A gdy nas zabierze, to będziemy też na zawsze z tym, którego kochaliśmy tu na ziemi. Miłością. Wiecie co? Nawet nasza miłość nie jest nasza, tylko jest Jego darem. Nawet tyle nie mamy. Cóż my mamy? Nieraz porównuję relacje w rodzinie, tak czasami patrzę na moje dzieci. Niedawno miałem urodziny. Na marginesie, dzięki za SMS-y. Wiecie, moje dzieci przyniosły mi jakieś laurki, rysunki. Mówią, masz tata, zrobiliśmy dla ciebie. Ale wiecie, w czyim domu to zrobili? W moim. A wiecie, kto zapłacił za długopis? Ja. A kto kupił kartkę? Ja. Już nie mówiąc o tym, że mniej więcej do 6 roku życia posuwają się do takiej zbrodni, że biorą z łazienki twoją własną wodę kolońską i ci ją przynoszą w prezencie. A ty musisz mówić, o jaki ty jesteś kochany. A czymże my jesteśmy przed Bogiem, jak niedokładnie tym? Bierzemy to, co On nam dał i przynosimy Mu w prezencie. Jeszcze czasem nam się aż oczy często, że tyle Mu dajemy. Psalm 18, werset 2 i 4. Miłuję Cię, Panie, mocy moja. Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim. Bóg mój, opoką moją, na której polegam. Tarczą moją, rogiem zbawienia mego, warownią moją. Wołam, niech będzie Pan pochwalony i zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. Zobaczcie, jakie poznanie Boga. Jeśli znasz Boży atrybut, jeśli wiesz, kim On jest, to możesz tak się właśnie modlić. Skała to jest to, na czym stoję i czego nikt nie jest w stanie ruszyć. Coś nie zmieni, nie okaże się jutro, że zmieniło się, że są inne plany. Twierdza to jest coś, gdzie się chroni, gdzie chroni się ten, który się czuje oblegany, a my jesteśmy w jakiś sposób na tym świecie otoczeni złem. Wybawienie to jest wtedy, kiedy brak już sił. Kiedy wydaje się, że znikąd nie przyjdzie pomoc. A wtedy przychodzi Boża odsiecz i Boża pomoc. To znaczy odsiecz. Czyli kiedy się mówi słowo odsiecz, kiedy pomoc, że polegam na Bożej pomocy, z czym się wam kojarzy słowo odsiecz? W większości z odsieczą wiedeńską, nie? Ale wiecie, że i odsiecz wiedeńska była wielkim duchowym obrazem tego, czym jest pomoc. 1583 rok, dobrze? 1683. 1683 rok. Zobaczcie, Wiedeń był oblegany przez Kara Mustafę. Kiedy mu powiedziano, że daleko, daleko na północy pewien władca w Krakowie odgraża się, że przyjdzie z pomocą, to on się wyśmiał. Ale przyszedł taki dzień, kiedy o świcie obudzili go jego słudzy i powiedzieli: wyjdź przed swój namiot, wodzu, i zobacz, bo to, co zobaczysz, nie uwierzysz. I kiedy wyszedł przed swój namiot, to usłyszał wiwatujące okrzyki na murach Wiednia, a na horyzoncie 30 tysięcy czerwonych fiak z białymi orłami. Jedną z największych armii, jaka mu przyszło stanąć. A potem tak szybko uciekali. A to już tak na marginesie, już kończę kazanie. O, z historii to bym wam opowiedział więcej. Tak szybko uciekali, wiecie, że nasi żołnierze weszli do ich namiotów, a w kubkach dymił się czarny płyn, którego nigdy wcześniej Polacy nie znali. Niektórzy się bali, że to trucizna, ale inni powiedzieli: przecież nie mogli nas otruć, bo z takiego zaskoczenia żeśmy obóz wzięli, że nie byli w stanie tyle trucizny przygotować. Co to oni rano pili? Polacy skosztowali, zawieźli do Polski. A dzisiaj większość z was rano piła to samo. Ale ociec, przyszła ociec dla miasta. I Bóg jest taką ocieczą, kiedy wstajesz rano, na horyzoncie jest Boża pomoc. Na horyzoncie Bóg szykuje ci pomoc. I nowe rzeczy odnajdziesz. Nie wątpijcie w Pana, który jest wielkim Bogiem. Amen. Niech On was błogosławi. Niech was szerzy i prowadzi. Na koniec wam coś przeczytam. Wielki filozof, jeden z moich ulubionych autorów książek, Soren Kierkegaard, napisał w swoich dziennikach w 1851 roku: Boże, nie pozwól mi nigdy zapomnieć, że nawet gdyby mi się nie udało zdobyć ani jednej osoby, to jeżeli moje życie wyraża bojaźń przed Tobą, wtedy wygrałem. Z drugiej strony, jeżeli zdobędę wszystkich ludzi, a moje życie nie wyraża bojaźni przed Tobą, wtedy wszystko stracone.